Na pierwszym wykładzie powiedziałem wam, że jesteście już zmęczeni, bo minęło pół godziny, prawda? Pamiętacie? I potem Dawid mi uświadomił, że była godzina 3. No, to mój błąd. Włączyłem sobie stoper, żeby... Końcówka maratonu, wiecie jak jest na maratonie, trzeba dojechać do mety i widzę, że już wszyscy jesteśmy dosyć mocno wyeksploatowani, ale to dobrze, znaczy, że podeszliśmy poważnie do tematu. Niektórzy są z nami nawet od wczoraj, przyjechali, cieszymy się, że tak na chwilę chociaż jesteście. Na tym obozie mówiliśmy o tym, jak budować i dbać o relacje w naszym życiu. Dzisiaj chciałbym przedstawić kilka bardzo prostych wskazówek. Chyba nie ma nic gorszego niż mnóstwo teorii, którą nie wiemy jak zastosować w codziennym życiu, więc całe to nasze rozważanie kilkudniowe, o ile nie wprowadzimy tego w życie zaraz jak wrócimy do domów, no nie będzie wiele warte. Jakub tak pisał w swoim liście, pierwszy rozdział od 22 wersetu. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swoje naturalne odbicie. Przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Więc chciałbym dzisiaj w bardzo prosty i konkretny sposób pokazać pewne zasady, coś, co możemy zastosować. Słowo Boże możemy przyrównać do klucza, który mamy tutaj na rysunku. Mamy też ten rysunek w wersji elektronicznej, możemy wyświetlić go na dole w kamieniołomie, czy tam online dla naszych słuchaczy. Słowo Boże, czy nasza nauka, której byliśmy tutaj poddani przez te kilka dni, można ją porównać do klucza. Dostaliśmy klucz i możemy się tym cieszyć, że mamy klucz, że go dostaliśmy, poświęciliśmy na to czas, ale klucz nie jest po to, żebyśmy go tylko posiadali, jest po to, żeby pasował do pewnego zamka, otworzył pewne drzwi. Nawet nie chodzi o te drzwi, chodzi o to, co za tymi drzwiami jest. Jeżeli nie masz klucza, nie dostaniesz się do tego, co jest za drzwiami. Na tym obozie Słowo Boże, zasady, porównuję je do klucza, splotły się już z naszym życiem. Zazwyczaj podczas obozów robimy tak, że codziennie jest jakiś temat i szósty, mamy 6 wykładów, szósty wykład to zazwyczaj był 6 temat. W tym roku postanowiliśmy zmienić troszkę ten model i 6 wykład nie jest 6 tematem. 6 wykład jest próbą odnalezienia tego, co już Bóg powiedział do nas przez to słowo, co już się zdążyło zmienić. Dlatego nie da się go stworzyć miesiąc przed obozem. Trzeba go stworzyć tutaj, na miejscu, kiedy już wiemy, w jaki sposób Słowo Boże zaczęło reagować z naszym życiem. Więc dostaliśmy klucz, pewną teorię i niektórzy z nas już włożyli ten klucz do zamka, już otworzyli drzwi i zobaczyli, co jest za nimi. Za drzwiami jest naprawiona, albo na nowo zaczęta, naprawiona, pogłębiona relacja. Czy to z Bogiem, czy z drugim człowiekiem, może z samym sobą, o czym mówił też Grzegorz, czy ze światem. Bardzo się cieszę, bo w sumie cały obóz czekałem na tak zwany feedback, czyli chciałem ujrzeć to, co to Słowo Boże już zrobiło w naszym życiu. I pierwsze informacje zwrotne dotarły do mnie już we wtorek. Już we wtorek widziałem, że słowo, które było teoretyczne, zostało przekute w jakąś naszą rzeczywistość. Ktoś użył klucza, żeby otworzyć drzwi i zobaczyć, co jest za nimi i wejść w tą nową rzeczywistość. Wczoraj rano chciałem pospać dłużej, bo trochę ten wieczór poprzedni, późno poszliśmy spać, koło 2, więc ustawiłem budzik na 7:30, no ale jakaś ostra myśl wyrwała mnie z łóżka w 5:30, więc poszedłem na spacer przemyśleć te rzeczy, o których tu mówiliśmy. I znowu dostałem klucz, pewną teorię, ale ta teoria już zareagowała z moim życiem, już zareagowała z naszą wspólnotą. Jakub mówił, kto pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i w nim wytrwa, ten jest słuchaczem nieskłonnym do zapominania, ale jest wykonawcą dzieła. Więc tak, na tym obozie poznajesz teorię, dostajesz do ręki klucz, możesz z nim zrobić co zechcesz, możesz go schować do szuflady, jak na pamiątkę wyjechać stąd i nic nie zmieniać, bo oczywiście możesz tak zrobić. Ale jeżeli tak zrobisz, ominiecie coś wspaniałego, coś co Jakub nazywa tutaj wykonywaniem pewnego dzieła. Otworzenie drzwi wpuszcza nas w nową rzeczywistość, stawia przed nami pewne wyzwanie. Dzieło trzeba wypełnić, czyli jeżeli tam wejdziemy, będziemy musieli coś zrobić ze swoim życiem, zmienić pewne podejście. Wiemy, co to oznacza w relacjach. Może ją nawiązać, może o nią zabiegać, może wybaczyć, może przeprosić. I to jest pewne dzieło, które Bóg dla nas przygotował, ono jest za drzwiami, on nas tam nie wepchnie za te drzwi, on daje nam klucz i mówi, możesz skorzystać z teorii, którą poznałeś. I co ciekawe, to wypełnienie tego dzieła przynosi pewien efekt w życiu. Nasz tekst z Jakuba kończył się słowami otrzyma błogosławieństwo. Czyli Bóg mówi tak, no to masz klucz, to jest niewiele, to jest pewna teoria, pewne myśli, zachęta, ostrzeżenie. Ale jak go użyjesz, otworzysz drzwi, wejdziesz w tamtą rzeczywistość, wykonasz pewne dzieło w aspekcie relacji, otrzymasz błogosławieństwo, czyli wyjątkowe działanie ze strony Boga w życiu człowieka. Wszystko zaczyna się od słuchania, od tego, że ktoś usiądzie na takim wykładzie i słucha tego, co pochodzi z Bożego Słowa. Zaczyna się od teorii, a kończy się na wykonaniu dzieła i tym, że Bóg się wyjątkowo angażuje w życie. Nie wiem, na ile do tej pory Bóg angażował się w Twoje życie w dziedzinie relacji, ale na pewno dzisiaj stoimy wszyscy przed szansą, żeby bardziej się zaangażował. My wykonujemy pewne dzieło, na przykład dzieło pojednania albo dzieło budowania relacji krok po kroku, a Bóg daje swoją moc, swoje błogosławieństwo, czyli takie poczucie spełnienia nam. Pierwszy feedback, jaki do mnie dotarł już we wtorek, szybko się okazało, że miałem błędne założenia. To znaczy, myślałem, że generalnie w naszym życiu większość rzeczy budujemy z dobrych materiałów. Pamiętamy ten werset, że niech każdy baczy, jak buduje, czy ze złota, srebra i drogich kamieni, czy z drewna, słomy, trawy. Więc przyjechałem tutaj z takim założeniem, że większość z nas buduje większość ważnych relacji w swoim życiu ze złota, srebra i drogich kamieni, a gdzieś tam są jakieś problemy, że budujemy coś z resztek. Ale szybko się okazało, i to między innymi dzięki naszym spotkaniom na stacji benzynowej w nocy, gdzie mieliśmy trochę okazję porozmawiać o tych rzeczach, okazało się, że większość z nas buduje najważniejsze rzeczy w swoim życiu z resztek. Z byle czego. A rzeczy z perspektywy Boga czy relacji najmniej istotne buduje ze złota. Możemy się domyślać, że u mężczyzn jest to kwestia pracy. Tak? Budują ze złota, ze srebra i z drogich kamieni tą dziedzinę życia. A dla całej reszty pozostają resztki. I nie ma w tym nic złego, w tym sensie, że no, co możemy zrobić z prawdą o nas? No, możemy zrozumieć, że to były błędne wybory, błędna optyka na życie, walczymy o to, co tak naprawdę powinno być w trzecim albo w czwartym rzędzie priorytetów. A o najważniejsze rzeczy i relacje w naszym życiu no, dajemy, budujemy ich, je z resztek. I cieszę się, że ta prawda dotarła w taki sposób do nas, że udało się zrobić ten obóz. Gdyby się nie udało, prawdopodobnie dalej byśmy o tym nie wiedzieli. Czekalibyśmy kolejny rok czy więcej, żeby to zrozumieć. Więc wielu z nas buduje najważniejsze rzeczy w życiu z byle czego. I to są najważniejsze rzeczy z perspektywy Boga, ale też nas i ludzi, którzy nas otaczają. W małżeństwie, w rodzinie, we wspólnocie, w grupie. I Słowo Boże mówi, że niech każdy baczy, jak buduje, czyli naszą odpowiedzialnością jest sprawdzić, z czego budujemy i w jaki sposób. Wielu z nas do tej pory budowało z byle czego, dając ostateczne resztki swojego serca Bogu, dając resztki, spadki swojego czasu, dając swojej żonie, dając resztki uwagi swoim dzieciom, czasami niewiele dając też wspólnocie, grupie i tak dalej. I Bóg w pewien sposób nas upomniał, przypomniał nam, słuchajcie, musicie się tym zająć, macie dużo mocnych stron w waszej wspólnocie, jest to wspaniałe, ale oto słaby punkt, który dobrze byłoby naprawić. Kluczowe relacje w naszym życiu należy budować z trwałych i najdroższych materiałów, ze złota, srebra i drogocennych kamieni. Więc dostaliśmy klucz. To jest ta teoria, którą teraz tak skróciłem. Klucz jest wiele wart, ale tak naprawdę ile z niego będzie zmian w naszym życiu już zależy od nas, czy otworzymy te drzwi, które są przed nami, czy wykonamy dzieło, do którego nas Bóg powołał i w związku z tym otrzymamy zwrot, czyli błogosławieństwo pochodzące od Boga. Kiedy tylko dostałem ten klucz i zrozumiałem te zasady, zrozumiałem jakby to przesłanie, które Bóg ma dla naszej wspólnoty, tutaj w Wierchomli 2020, zaraz otworzyłem te drzwi i z zapałem zacząłem wykonywać dzieło. I otrzymałem już pierwsze błogosławieństwo od Boga. I okazało się, że jest to całkiem proste. Przyjeżdżałem tutaj na pierwszym wykładzie, może zauważyliście, mówiłem o tym, że musimy się tego uczyć, jak budować relacje i to prawda, ale okazało się po tym tygodniu, że to ta nauka wcale nie jest trudna. Jeżeli w sercu poukładamy pewne rzeczy, to nauka już przychodzi w sumie łatwo. Dzisiaj chciałbym podać kilka przykładów tego. Jak to robił Jezus, popatrzymy, jak On budował ważne relacje w swoim życiu. Popatrzymy też, jak budował to apostoł Paweł. Na chwilę zajrzymy w życie króla Dawida, czy także apostoła Jana. Więc zobaczmy na pierwsze fragmenty. Jak Jezus budował relacje w swoim życiu? Proste zasady, które z tego wynikają. Będzie to zlepek trzech fragmentów. Jeżeli nie widzicie wyraźnie, to po prostu posłuchajmy. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Jest to scena, kiedy Jezus już zaraz będzie odłączony od swoich uczniów, zostanie pojmany. I ewangelista Jan, który jest uważany za najbliższego ucznia Chrystusa, mówi o tym, że był to moment, kiedy Jezus ukochał swoich uczniów do końca. Jest to kwestia też pewnego wzorca dla nas, modelu. Może będzie szansa o tym powiedzieć. Apostoł Paweł, Filipian 1:8, czytaliśmy już ten fragment na tym obozie. Bóg mi jest świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. Apostoł Paweł był całym sercem zaangażowany w życie wspólnot, które zazwyczaj on zakładał, chociaż nie zawsze. I kiedy mówi do jednej z ulubionych wspólnot, takiej, która mu przynosiła bardzo dużo radości, to mówi, że nie kocha ich z własnych sił, ale kocha ich ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. On przez to ich uczy, na czym to polega. Żeby wykonać to dzieło, które jest za tymi drzwiami, do których dostaliśmy klucz, potrzebna jest miłość. Ale nie taka miłość na zasadzie emocji, którą każdy człowiek na ziemi odczuwa, ale miłość, która jest owocem działania Boga w nas. Apostoł Paweł nazywa to ożywiony miłością Chrystusa Jezusa, tęsknię za wami wszystkimi. No i w końcu apostoł Jan mówi coś takiego: jeśli ktoś mówiłby, miłuje Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jan w bardzo wyraźny sposób łączy relacje z Bogiem z relacją z drugim człowiekiem. Miłość między nami a Bogiem, a miłość między nami a drugim człowiekiem. Jeżeli ktoś mówi, że z Bogiem ma wszystko poukładane, ale ma ciągłe problemy w relacjach z innymi ludźmi, jest kłamcą. Biblia mówi, że jest kłamcą. Nie wykona żadnego dzieła. Będzie żył w złudzeniu, że jest w porządku wobec Boga. No i ciekawe świadectwo na koniec składa nam król Dawid, który powiedział w psalmie 16: ku świętym, którzy są na jego ziemi, wzbudził on we mnie miłość przedziwną. Król Dawid doświadczył tego, że Bóg w jego sercu zrodził przedziwną miłość do innych ludzi, którzy wierzyli w Boga. We wszystkich tych przykładach i tych czterech autorytetach miłość nie pochodzi z nas samych, że ją jakoś wyprodukowaliśmy. Nie jest kwestią tylko emocji, że po prostu dzisiaj Cię kocham, tak? Jest to kwestia działania Boga w życiu człowieka. Jeżeli mamy wykonać dzieło, które jest do wykonania przed nami, jeżeli użyjemy klucza teorii i otworzymy te drzwi, potrzebujemy fundamentu, którym jest miłość pochodząca od Boga. Miłość, którą Bóg może w nas wzbudzić, miłość, którą Bóg może nas ożywić, by nam się chciało coś robić. Jak przyjechaliśmy na ten obóz, każdy z nas ma jakieś swoje relacje na jakimś poziomie, czy w małżeństwie, czy z dziećmi, czy w małej grupie, ogólnie we wspólnocie, czy relacje z Bogiem. Jest tam jakiś poziom. I w sumie jedynym sposobem, żeby pójść poziom wyżej w jakiejkolwiek relacji, patrząc na ten wzorzec, jest wzrost wiary. Jeżeli nasza wiara wzrośnie, Bóg się bardziej zaangażuje w nasze życie, nasza miłość wzrośnie, nasze oddanie wzrośnie. Czasami siedzę na grupie, jest nas powiedzmy 10 osób i z zainteresowaniem słucham tego, który mówi o swoich problemach, ale jak patrzę po pozostałych, prawdopodobnie są gdzie indziej. Sami z siebie nie interesujemy się życiem drugiego człowieka. Czasami, owszem, ktoś jest naszym przyjacielem, interesujemy się, ale pozostali w grupie, którzy nie są naturalnie naszymi przyjaciółmi, jak się zmusić do zainteresowania ich problemami? Jak się zaangażować w ich życie bardziej niż to, że tu siedzę i udaję, że słucham? Wzrost naszej wiary powoduje wzrost miłości, oddania, zainteresowania, zaangażowania. Czasami nasze dzieci proszą: tata, pobaw się ze mną samochodzikami 20 minut. I te 20 minut jest takie, aż tyle waży dla nas, bo z natury jesteśmy egoistami skupionymi na sobie. Żeby wykonać dzieło, potrzebna jest miłość, żeby ją dostać, potrzebujemy zaufać Bogu i od Niego ją czerpać. Jeżeli to będzie fundamentem, możemy wznosić wspaniały budynek ze złota, srebra i drogich kamieni. Więc jeżeli wiesz, że Twoje relacje są na niskim poziomie, ten obóz jest dobrym miejscem, by poprosić Boga, by budował Twoją wiarę, a razem z tym, by wzrosła zdolność miłości, oddania, zaangażowania, zainteresowania drugim człowiekiem. Dawid mówił: wzbudził we mnie miłość przedziwną. Dawid nawet nie mógł jej zrozumieć, dlaczego aż tak bardzo się interesuje i jest zaangażowany. No i jeżeli mamy już ten fundament, czyli ufamy Bogu, że On będzie budował naszą wiarę, możemy zacząć wznosić budynek ze złota, srebra i drogich kamieni. Jak to zrobić w praktyce? Chciałbym przedstawić dzisiaj trzy bardzo ważne, ale też bardzo proste narzędzia. Pierwszy z nich przedstawię za pomocą tego rysunku. Obok klucza mamy rysunek tortu z wykrojonym kawałkiem. I za tym obrazem stoi pierwsza zasada, pierwsza praktyczna wskazówka, jak budować relacje w naszym życiu ze złota, srebra i drogich kamieni. Kontekstem do tego rysunku będą fragment. Pierwszy, Ewangelia Marka 3:14. Jezus ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki. Widzimy Jezusa, który zaczyna budować relacje z uczniami. I co czytamy? Na czym polegała ta relacja? Ona miała swój cel. On kiedyś chciał, żeby byli samodzielni w tej pracy, którą wykonywali, ale póki co na czym polegała ich relacja? ustanowił 12, żeby mu towarzyszyli. Nie znajdujemy tutaj żadnej informacji. Jezus budował relacje z uczniami. W 90% to był czas nieformalny. Towarzyszyli mu, obserwowali. Tylko 5-10% to była jakaś konkretna nauka czy zadania, które wykonywali. Podobną scenę mamy, kiedy Jezus powołuje Mateusza, czyli Lewiego. Zobaczmy. Przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za nim. Znowu widzimy powołanie Lewiego, kończy się dzień i Jezus siedzi u niego w domu przy stole razem z wielu gośćmi. 90% czasu, jaki Jezus spędzał z uczniami, był to czas nieformalny. Towarzyszyli mu po prostu. Jeżeli chcesz budować ze złota relacje w swoim życiu, potrzebujesz zrozumieć, że złoto to twój czas. I warto go zainwestować w najważniejsze relacje w twoim życiu. Kilka miesięcy temu próbowałem spotkać się z moim przyjacielem. Był to jeden z niewielu przyjaciół w szkole średniej. I zaproponowałem mu spotkanie. On przez przypadek trafił na naszą stronę, posłuchał jakiegoś wykładu i nawet wyraził jakieś zadowolenie. Mówi, że bardzo ciekawe, że go to interesuje. Więc próbowałem się z nim spotkać i odpisał mi wtedy takim hasłem: jeżeli tylko uda mi się wykroić kawałek z tortu nieskończoności, to się odezwę. Jest to trochę podobne do spotu, który widzieliśmy przed wykładem, czyli nie wszyscy wiedzą, o co chodzi i w sumie ja też nie wiem, o co mu chodzi, ale wiem, co chciał przekazać. Tak? Chciał mi powiedzieć, że tak naprawdę nie ma na to czasu, że wyraził aprobatę co do tego, co robimy w COEK, ale nie chcę kontynuować tej relacji na jakimś poziomie. Więc postanowiłem dzisiaj wykorzystać ten symbol kawałka tortu, wykrojonego kawałka tortu, żeby opisać złoto, czyli czas, parametr, z którego budujemy relacje. Załóżmy, że nasz dzień to cały tort. Pierwsze trzy kawałki tego tortu powinny być zarezerwowane dla najważniejszych spraw w naszym życiu. A według Łukasza 10:27 te sprawy to: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Pierwsze trzy kawałki są dla Boga, dla bliźniego i dla mnie. A cała reszta jest dla reszty. Czas to złoto. Jeżeli chcemy budować trwałe, głębokie relacje, potrzebujemy to zrozumieć. Codziennie dokonujemy tego wyboru, kroimy tort na części i decydujemy, komu, dla kogo jest najlepszy kawałek. I z naszych dotychczasowych doświadczeń, tego co tu rozmawialiśmy, wychodzi, że najlepsze kawałki tortu idą na rzeczy z drugiego lub z trzeciego rzędu, na przykład na pracę. Niektórzy najlepszy kawałek z tortu wykrajają i dają na ofiarę swoim własnym hobby. To jest coś, co ich napędza, co czyni ich życie wspaniałym, więc on się cały zaangażuje w to hobby czy w sport. Najlepszy kawałek dla tego, a reszta dla resztek. Więc warto, kiedy planujemy dzień, tydzień, miesiąc, jakkolwiek, kiedy dzielimy ten tort, warto baczyć na to, komu dostaje się najlepsze. Żeby budować trwałe i satysfakcjonujące relacje, żeby wykonać dzieło, które jest za tymi drzwiami, do których dostaliśmy klucz w tym tygodniu, należy najlepsze kawałki odłożyć dla najważniejszych osób. Dla Boga, dla bliźniego, to jest kwestia naszej rodziny, ale także wspólnoty, i dla samego siebie. I według wzorca Jezusa ten czas To nie jest jakiś bardzo intensywny, ważny czas nauki. To nie, tam nie musi się dziać nic wyjątkowego i wspaniałego. Jest to czas nieformalny. Budować ze złota to poświęcać określoną ilość czasu dla najważniejszych relacji w naszym życiu. Dzisiejszy świat tak pędzi, że ciągle mamy jakieś wymówki. Stworzyliśmy taką rzeczywistość, w której praca staje się najważniejsza i wszystko przez pryzmat tego traktujemy gorzej. Ale są to błędy, może całego świata, czy tej części świata i wcale nie musimy tych błędów powielać. Dlaczego nie oddać najlepszych kawałków tortu najważniejszym osobom? Dlaczego oddać je wrednemu szefowi na przykład, który tylko wykorzystuje czasami, prawda? Jest to w oczach Boga coś niesprawiedliwego. Ludzie, rzeczy mniej istotne, niech resztki dla nich wystarczają, a nie najlepszy kawałek. Sam odpowiedziałem na to pytanie, co buduje z resztek, bo takie pytanie padło, kiedy byliśmy wieczorem kiedyś porozmawiać. No i powiedziałem, że w sumie jak patrzę na moje małżeństwo, to często buduję je z resztek. Wspólnota, ilość odpowiedzialności, ilość spraw, które są do załatwienia, ilość kłopotów ludzi, jak to wszystko się skumuluje, to masa tego jest tak duża, żeby to obrobić wszystko. W małżeństwie muszą wystarczyć resztki. Ktoś zajada szybko te najlepsze kawałki, dla najbliższych zostają resztki. Ale to jest wielki błąd. Bóg mówi, patrz jak, z czego budujesz. I owszem, warto jest poświęcić się wspólnocie czy innym ludziom, ale nie może tak być, że najbliższym osobom dajesz resztki, a pozostałym najlepsze kawałki. Dlatego kiedy dzielisz tort, kiedy myślisz o tym, jak rozegrać swoje życie, jaką pracę wybrać, warto jest myśleć tymi kategoriami, czy będę miał czas dla tych rzeczy, które są najważniejsze, bo jeżeli nie, to kiedyś budowla mojego życia okaże się niewiele warta. Wspominałem już tutaj mojego dziadka od strony mamy. Któregoś dnia usiadłem razem z kuzynką Asią i Kamilem, moim kuzynem, i trochę powspominaliśmy naszego dziadka. I to, w jaki sposób on poświęcał nam czas, no to były najprostsze rzeczy. Już mówiłem o tym, zwykły spacer zawsze tą samą drogą. Wzdłuż muru, przez dziurę w murze, przez stary cmentarz, nie pamiętam, czy to był jakiś, to był opuszczony cmentarz, chyba żydowski. Wąską ścieżką przez las, na górkę, parę okrążeń wokół basenu, w którym nie było wody. Huśtawki bardzo wysokie, 20 minut tam i spacer przez centrum miasta z powrotem do domu. No nic takiego, czas nieformalny. Nie było tam jakiejś stricte nauki, praktycznych rzeczy czy teoretycznych. Nie było to nic z efektem wow, typu wesołe miasteczko i roller coaster. Nie mieliśmy jakichś mega głębokich rozmów. Dziadek nie męczył nas tam jakimiś pytaniami o najważniejsze sprawy w życiu. Po prostu spędzaliśmy czas, towarzyszyliśmy mu. Często załatwiał też swoje sprawy, tam jakieś brał nas, po prostu byliśmy koło niego. No i okazało się, że jest to budowanie ze złota. Dzisiaj w naszej kulturze wydaje się, że złoto to jest coś wyjątkowego, jakiś bardzo wyjątkowy czas, a w sumie nasi bliscy, czy Bóg oczekuje normalnego czasu z nami i on jest najwięcej wart. Więc to jest bardzo proste. Wytnij kawałek z tego tortu dla najważniejszych relacji w twoim życiu, a reszta niech wystarczy dla reszty. Tak robił Jezus, tak robił także apostoł Paweł. Zanim się nawrócił, był bardzo gorliwym człowiekiem, który zwalczał Kościół. Był samotnikiem, to znaczy zawsze miał wokół siebie ludzi, ale to byli słudzy. On był wysoko postawiony, kiedy jechał do Damaszku, żeby prześladować Kościół. Czytamy, że byli wokół niego ludzie, ale jestem pewien, że nawet nie mówił do nich po imieniu. Może byli tymi, którzy wykonają wyrok, którzy skują więźniów, bo taki zamiar miał Paweł, pojechać do Damaszku i uwięzić tych, którzy wierzyli już w Jezusa Chrystusa. Był otoczony ludźmi, ale był między nimi duży dystans, taki po prostu, jak to jest w biznesie, tak? Nie ma zbyt wielkiego spoufalenia między tym, który przewodzi, a tym, który wykonuje. Jego życie zupełnie się zmienia po nawróceniu. Tam w drodze do Damaszku objawia mu się Jezus i mówi, że powoła go do wyjątkowego zadania. I zaraz tam spotyka pierwszą osobę, z którą buduje relacje po raz pierwszy inaczej niż tak służbowo. To jest Ananiasz. On go przygarnia, chociaż dobrze wiedział, że apostoł Paweł, czyli wcześniej Szaweł, przyjechał prześladować Kościół, więc Ananiasz pyta Boga, czy na pewno ma mu pomóc temu Pawłowi. Bóg mówi tak, bo wybrałem sobie tego człowieka, żeby zaniósł Ewangelię do pogan. Więc Ananiasz jest pierwszą osobą, którą Paweł spotyka na swojej drodze po nawróceniu, z którą buduje relacje, pod której jest wpływem, z którą spędza czas, nie stricte tylko na jakiejś nauce, ale po prostu spędza dzień po dniu. Później jest pod wpływem kolejnego człowieka, wyjątkowego Barnaby. Z wieloma uczniami Jezusa spędza czas i tak uczy się nowej jakości relacji, gdzie nie chodzi o tą ścieżkę służbową, ja jestem szefem, ty podwładnym, ja jestem liderem, ty jesteś uczniem. Nie ma tam takiego niezdrowego dystansu, raczej jest życzliwość, przyjaźń. Apostoł Paweł szybko próbuje ewangelizować, wpada w kłopoty. Pewna grupa ludzi zaczyna czyhać na jego życie. W Dziejach Apostolskich 9:30 czytamy, że bracia, czyli było to wielu jego przyjaciół, z którymi spędzał czas, dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. Wcześniej Paweł piął się po szczeblach kariery, a wiecie jak to jest, jak się pniemy po szczeblach kariery, to zazwyczaj nie można oglądać się na dobro drugiego człowieka, bo jest to taki wyścig szczurów. I do tej pory Paweł biegł w taki sposób, nie zważając na relacje w swoim życiu, ale tu po nawróceniu wszystko się zmienia, doświadcza zupełnie nowej jakości relacji, życzliwości. Ktoś ratuje mu życie z dobroci serca. I Paweł nie zostawił tego dla siebie, był pod wpływem tych uczniów Chrystusa, którzy się nim zajęli, zaopiekowali, chociaż chwilę wcześniej był ich największym wrogiem. Przyjęli go pod swój dach, nakarmili, troszczyli się, po prostu rozmawiali. I Paweł nie zostawia tego dla siebie. Jakiś czas później, w czasie podróży misyjnej, sam bierze pod swoje skrzydła młodego Tymoteusza, człowieka, który raczej przez pierwsze miesiące, jak nie lata, był kłopotem. I traktuje go jak syna. Nie ma śladu po tym starym systemie relacji. Szef, podwładny, nauczyciel, uczeń i jakiś niezdrowy dystans. Nie ma tego. On Tymoteusza nazywa umiłowanym synem. Inwestuj złotem w relacje, czyli swoim czasem nieformalnym. Uczniowie tak spędzali czas z Jezusem. Paweł tak spędzał czas zaraz po nawróceniu z wieloma uczniami Jezusa. Tymoteusz tak spędzał czas z apostołem Pawłem. Przynosi to niesamowite efekty. W takich warunkach ludzie wzrastają. Te relacje stają się prawdziwe, głębokie, przemieniające życie. Gdyby nie ludzie, którzy otoczyli Pawła po nawróceniu, nic by nie zrobił z jego misji, nic by nie było. Nie nazywalibyśmy go dzisiaj apostołem narodów. Z Tymoteusza też by niewiele było, gdyby nie Paweł, który go wziął i spędzał z nim czas. Więc mamy klucz, to jest teoria. Bardzo ciekawa teoria i przyjemna, żeby tego słuchać, ale klucz nie służy, żeby go schować do szuflady albo się nim ucieszyć i zapomnieć o nim, ale żeby otworzyć drzwi i wykonać dzieło, które jest po drugiej stronie. A to dzieło to spędzanie czasu z osobami, które są dla nas ważne. Z współmałżonkiem, z dziećmi, z najbliższymi ze wspólnoty, z małej grupy, czyż nawet szerzej z całej wspólnoty. Jest to bardzo proste. Wytnij kawałek tortu i zdecyduj, komu go dasz. Czy osobom, które są na pierwszych miejscach w życiu, czy komukolwiek. Więc złoto to jest nasz czas, ale mam tu jeszcze jeden rysunek przygotowany, który jest poniżej. Te okulary i ta perspektywa przez nie na drogę, która jest przed nami, ma symbolizować skupienie. Złoto to czas, a srebro, z którego należy budować, to nasza uwaga i skupienie na osobie, z którą chcemy zbudować głębszą więź. Dzieło, które mamy do wykonania po drugiej stronie drzwi, to nie tylko spędzanie czasu. Można by po prostu kogoś wziąć koło siebie, niech siedzi, ale zajmować się swoimi sprawami. Jest to coraz częstszy problem, czyli takie pozorne spędzanie wspólnie czasu. Rodzice tak często mają, dzieci są wokół, ale tak naprawdę nasza uwaga gdzieś przez ekran płynie w zupełnie inne strony, w zupełnie inne relacje. I ten problem jest coraz groźniejszy. To nie tylko z perspektywy wspólnoty, ale wielu naukowców ocenia to dzisiaj za wielkie zagrożenie dla relacji. Oczywiście powstaje już teoria, że te relacje budowane w internecie są silniejsze i ważniejsze. Słuchałem ostatnio audycji w polskim radiu, gdzie gość mówił, że to jest o tyle wspaniałe, jak będziemy już mieć swoje, jak to się nazywa, nie boty, tylko awatary, że nie musisz świąt spędzić z najbliższymi, bo zaprosisz do swojego wspaniałego domu w wirtualnym świecie tych, których chcesz, a nie tych, których musisz. I zrobisz stół, i salon, i garaż, i basen, wszystko porę roku możesz zmienić. Zaprosisz ich i będziesz wreszcie spędzał czas z tymi, którymi chcesz i w sposób, jaki chcesz. Tak, i prawdopodobnie będzie to dostępne. Ten człowiek, jak to mówił, cieszył się, jakby odkrył Amerykę, ale słusznie zwrócił mu uwagę, prowadząc audycję, czy to nie jest wbrew temu, do czego ludzkość jest powołana, żeby troszczyć się o najbliższych. Więc srebro to jest nasze skupienie i uwaga na osobie, z którą chcemy zbudować relację. Czy jest to Bóg, czy jest to współmałżonek, czy są to nasze dzieci, czy są to nasi przyjaciele z grupy, albo uczniowie ze wspólnoty. Wymaga to od nas budowania ze srebra, czyli ze skupienia. I widzimy to bardzo dobrze w Ewangeliach. Czytaliśmy Marka 3,14, że ustanowił 12, aby mu towarzyszyli. Widzimy, że Jezus z wielkich tłumów, to były tysiące ludzi, zawęża grono ludzi, na których ma naprawdę wpływ do 12 osób. A spośród tych 12 możemy przeczytać na przykład Ewangelii Marka 9,2. Po 6 dniach wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na górę osobno, tam miało miejsce pewne wydarzenie. Kiedy uzdrawiał córkę Jaira, czytamy, przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z wyjątkiem Piotra, Jakuba, Jana i rodziców dziewczynki, którą wskrzesił. Kiedy odczuwał już to, że zaraz czeka go śmierć, wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. Ewangelia Marka 14. Z wielkiego tłumu redukcja na 12, z 12 redukcja na 3. Skupienie na pewnej grupie ludzi. Dzisiaj tym tłumem może być tysiące spraw, które są do załatwienia, do ogarnięcia. Jest tego naprawdę mnóstwo. Potrzebujemy skupić się, zredukować tą liczbę do tego, co jest najważniejsze. Do relacji, o których na tym obozie mówimy. Jeżeli tego nie zrobimy, to rzeczom najmniej istotnym poświęcimy swoje życie. Więc budujesz ze złota, dajesz swój czas. Budujesz ze srebra, dajesz swoje skupienie w rozmowie na przykład z drugim człowiekiem. No, stoper niestety biegnie. To coś mam dwa razy szybszy ten stoper niż... Okej, przykład apostoła Pawła ominiemy, bo czas nas goni. To jak zostanie czasu, to wrócimy oczywiście. Muszę też to zredukować, bo potem są kłopoty. Jeszcze, jeżeli chodzi o czas skupienia, nazywamy czasem skupienia nasz czas z Bogiem, prawda? Co to oznacza? Że próbujemy na ten czas, który sobie wycięliśmy z tego tortu i zarezerwowaliśmy na poznawanie Bożego Słowa, wycięliśmy ten kawałek, nazywamy to czasem skupienia, czyli wiemy, że należy odciąć wszystkie inne problemy, bodźce, myśli, to wszystko, co nas rozprasza, żeby skupić się na jednym. I do tej pory czasem skupienia nazywaliśmy czas z Bogiem. Może trzeba zacząć tak samo nazywać czas z bliskimi. To, co kiedyś w kulturze było bardziej naturalne, robiło się wiele rzeczy razem. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzieci czasami wracają do domu i słychać tylko trzaśnięcie drzwi ich pokoju. I nawet nie było słowa czy wymiany spojrzeń, prawda? Każdy ma co robić, ma dużo zainteresowań, nie ma problemu na co wykorzystać swój czas. Więc w pewnym sensie musimy się uczyć skupiać na wyjątkowych relacjach, czy z naszymi dziećmi, z małżonkiem, czy w grupie. Na małej grupie też to często widać, że ktoś ukradkiem tam mu świeci, jak ma okulary, to się odbija ekran. Niby jest z nami, niby się skupia, a jednak jakieś naprawdę niestety głupoty odciągają jego uwagę, tak? Więc ten czas skupienia kiedyś dotyczył tylko kwestii naszej relacji z Bogiem. A dzisiaj wygląda, że powoli potrzebujemy tego się uczyć w każdej innej relacji. Nasze dzieci, jeżeli zapytacie pedagogów w szkole, z czym mają kłopot, pana dziecko nie potrafi się skupić dłużej niż 3 minuty czy 5, prawda? Więc jest to problem na szeroką skalę. Warto to już ćwiczyć. Nie wystarczy więc wykroić kawałka ciasta, tego czasu. Trzeba też zadbać o to, żeby kiedy już mamy ten czas z tą osobą, skupić się, żeby pogłębić relację, musimy mieć całą uwagę dla niej. W przypadku Jezusa czy apostoła Pawła budowanie relacji nie było takie okazjonalne, czyli o, jak będzie najbliższa okazja, żebyśmy się spotkali, to się spotkamy. Jak znajdziemy chwilę czasu, to porozmawiamy. Raz na jakiś czas. Zupełnie tak, było zupełnie inaczej. Jezus spędzał z uczniami prawie każdy dzień. W tym nie było przypadku. On miał w głowie pewien plan swojej podróży. Wiemy dobrze, jaki był finisz tej podróży. To też było częścią planu, co on im zapowiadał. W tym nie było przypadku. Współczesny człowiek łudzi się, że jak zostanie nam czasu, to spędzimy go razem, porozmawiamy, cokolwiek. Ale okazuje się, że tort został rozkradziony na rzeczy z drugiego, trzeciego rzędu wartości. I nie zostaje go dla osób najważniejszych. Dlatego nie pozwólmy sobie w myśleniu na taką pułapkę, że jak znajdzie się czas, to porozmawiamy. Wczoraj wyszedłem tutaj po północy przed hotel i przyjechał Marcin Kozak z Michałem Grabką. No, wysiedli z samochodu, rozmawiamy, mówią, raz w roku na obozie mamy czas, żeby ze sobą porozmawiać, tak? I jest to regularnie, raz w roku. Mówią, próbowaliśmy na Sylwestra, ale tyle bodźców, tyle wszystkiego, że się nie dało. Kiedy zmieniałem opony u Michała przed obozem, powiedział mi, że planuje wypić kolę czy kofolę na Słowacji razem z Marcinem Kozakiem, tak? To nie jest przypadkowo, a jak starczy nam czasu, to może porozmawiamy. No nie starczy tego czasu, dlatego warto pewne rzeczy planować. A co ciekawe, warto nadać im pewien rytm. Żeby relacja była jak najbardziej intensywna, a nie okazjonalna. Takim przykładem są dla mnie moi rodzice, którzy w każdy poniedziałek, jakbyście do nich zadzwonili koło 13, czego nie róbcie, bo ja nie robię, bo wiem, że to jest dla nich czas, ten poniedziałek, jadą na randkę w jakieś ulubione swoje miejsca, zazwyczaj w rodzinne miasto mojego taty, znaczy rodzinne, spędził tam większość młodości, czyli Kraków. I to jest w każdy poniedziałek. Nie wiem, ile w roku jest poniedziałków, które nie jadą, oprócz takiego obozowego, może dwa, może trzy, ale jest to świadomie zbudowane, tak? To nie jest, jak nam starczy czasu w poniedziałek, to pojedziemy. To nie wystarczy. Więc relacje w naszym życiu, te ważne, powinny mieć swoje tempo, regularność. Jeżeli o to nie zadbamy, to wszystko się rozjedzie. Trzeba wykroić kawałek tortu, zaplanować to, żeby poświęcić swoją uwagę osobom, które są dla nas ważne. Relacje tego wymagają, także rytmu, określonej częstotliwości. Na spotkaniu dla małżeństw, nie wszyscy byliśmy na tym spotkaniu, ale były dwa wspaniałe suchary. Pierwszy z nich brzmiał tak, w bloku wybuchł pożar, mąż i żona wybiegają przed budynek i żona mówi do męża, Mietek, pierwszy raz od 20 lat wychodzimy gdzieś razem. Drugi suchar też był dobry, że w naszej wspólnocie małżeństwa nauczyły się regularnie uczęszczać na radki. Jest to raz w roku po spotkaniu dla małżeństw. I oczywiście to jest przedstawienie od zabawnej strony tego, z czym widzimy, że świat się boryka, tak? Że 20 lat pod jednym dachem, a ani razu najfajniejszy kawałek tortu nie dostał się drugiej osobie. Nawet ludziom, którzy śmieją się z małżeństwa, z relacji, to wydaje się nonsensem, tak? Że wydajemy najlepszy czas naszego życia dla ludzi, którzy nie mają dla nas, czy spraw, które nie mają dla nas znaczenia. Więc warto inwestować w relacje systematycznie, czasami dzień po dniu, czasami raz w tygodniu. Też nie ma z tym co przesadzać. Ja przyjąłem system grup w mojej małej grupie, że spotykamy się raz w tygodniu. Jest to kwestia 3 tygodni w ciągu miesiąca. Jeden zostawiamy sobie wolny, dlatego że wszyscy, większość z nas ma małe dzieci. Wiecie jak to jest, raz ma żona, grupę, raz mąż, to wszystko się zazębia. Potrzebujemy też troszkę więcej czasu, żeby poświęcić na te sprawy, więc spotykamy się trzy razy w miesiącu. Nie ma jednej nauki, jak to trzeba rozwiązać, czy na randkę chodzić raz w tygodniu, czy co półtorej, czy codziennie. Jest to kwestia naszej świadomości dobrego budowania relacji. Wiemy, ile nam też jest potrzeba, żeby te relacje były na odpowiednim poziomie. Więc tak, żeby zbudować nasze relacje w życiu z trwałych i wspaniałych rzeczy, potrzebujesz poświęcić swój czas, to jest tort, potrzebujesz dać swoją uwagę, skupienie, to jest ten rysunek z drogą. Potrzebna jest jeszcze ostatnia, trzecia rzecz. Jest to nasze zaufanie do Boga wyrażone na różne sposoby. Zobaczmy na przykład apostoł Paweł, list do Filipian, 1 rozdział. Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie zanosząc ją z radością za was wszystkich. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce, zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii za pomocą dowodów. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywionym miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu. Apostoł Paweł buduje relacje ze wspólnotą Filipi. Skoro jest to list do nich, wiemy, że jest daleko od nich. Więc taka relacja wymaga pewnych narzędzi. Dalsza część listu pokazuje, że za wszelką cenę chce do nich przybyć, jednak jego sytuacja nie pozwala mu na to, ale i tak w pewien sposób rozwiązuje ten problem. I zauważmy, w jaki sposób on ufa Bogu co do tych ludzi, którym się poświęca. To zaufanie wyraziło się między innymi w tym, że modli się o nich. Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, zawsze, w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich. Czyli możesz zrobić, żeby pogłębić relacje w swoim życiu, możesz zrobić coś poza tym czasem wyciętym z tortu. Możesz modlić się o osoby, które są najważniejsze w twoim życiu. I znowu, wydaje się nonsensem wszystkie nasze myśli, uwagę, zmartwienia poświęcać rzeczom z drugiego czy trzeciego rzędu wartości. Praca. Praca służy temu, żeby nasz dom dobrze funkcjonował. Czyli jest wyrazem tego, że się troszczymy o dom. Ale jeżeli staje się ważniejsza niż domownicy, przyjmuje zupełnie inną funkcję. Staje się wręcz bożkiem dla człowieka. I człowiek wiele swoich myśli, analiz, takich modlitw dedykuje takim sprawom. Paweł modli się o Filipian, tak? Możesz wyrazić zaufanie do Boga modlitwą o swoją żonę czy męża, o swoje dzieci, o przyjaciół z grupy uczniów, o całą wspólnotę, czy nawet o ludzi, których jeszcze nie znasz, ale Bóg postawi ciebie na ich drodze. Żeby pogłębiać relacje, nie wystarczy czas i uwaga. Potrzebne jest także zaufanie do Boga Jednym ze sposobów wyrażenia tego jest modlitwa. W szóstym wersecie apostoł Paweł mówi ciekawe słowa. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł ufa Bogu, że ten będzie działał w życiu jego uczniów. Chociaż Paweł dzielił się Ewangelią z Filipianami, mówi, że to Bóg zapoczątkował w nich dobre dzieło i to Bóg go dokończy, zanim spotkają się z Bogiem. To jest wspaniałe rzeczy, które Paweł, no Paweł budował to ze złota, ze srebra i z drogich kamieni. Te drogie kamienie to zaufanie do Boga wyrażone na różne sposoby. Staramy się na przykład o wychowanie naszych dzieci. Życzymy im jak najlepiej. Wykrajamy kawałek tortu. Skupiamy się. Jest złoto, jest srebro. A gdzie są drogie kamienie? Jest to zaufanie Bogu, że ten, który w nich działa, ten, który ich może przekonać, ten, który może ich ustrzec od złych rzeczy, że On będzie działał w ich życiu. Modli się o wiele rzeczy, mówi tutaj to w tym wersecie. Ponieważ apostoł Paweł nie mógł przybyć osobiście, wysyła tam Tymoteusza, czyli zobaczcie, on wywarł wpływ na Tymoteusza, ukształtował go tym, że przebywali razem, a teraz wysyła Tymoteusza i Epafrodyta. Epafrodyt był jednym z członków tej wspólnoty, służył przez jakiś czas Pawłowi, pomagał. Odsyła ich, rezygnuje z własnej wygody, bo Tymoteusz i Epafrodyt pomagali mu w różnych praktycznych sprawach, odsyła ich do Filipii, żeby oni mogli razem spędzać czas no, w sposób także nieformalny. Więc odkryliśmy trzy sposoby, jak budować i dbać o relacje z ważnymi osobami w naszym życiu. Trzeba wykroić kawałek tortu i najlepszy kawałek oddać najważniejszym osobom. Trzeba się skupić z wielkiego tłumu, z rzeszy spraw do załatwienia do 12, do 3 i uderzyć w ten punkt, a nie zadowolić wszystko i wszystkich. I w końcu należy ufać Bogu i wyrażać to na różne sposoby, na przykład modlitwą, chociaż nie tylko, bo apostoł Paweł oprócz tego, że modlił się o Filipian, to także mówi im, że się modli. Tak? Widzimy to, modlę się o was z radością. Czyli Filipianie wiedzieli, że apostoł Paweł ufa w ich sprawie. Kiedyś z moim kuzynem Andrzejem, który też tu jest na obozie, mówiliśmy, że nasza babcia od strony taty zawsze zapewniała nas o swojej modlitwie o nas, tak? Że się o nas troszczy w ten sposób, że się modli. My już mieszkaliśmy w Bielsku, babcia mieszkała w Krakowie, nie widzieliśmy się zbyt często, ale zawsze zapewniała o tym, że się o nas modli. Więc nawet nie wystarczy się modlić. Dobrze, żeby nasi osoby ważne wiedziały, że my angażujemy nasze zaufanie Bogu w ich sprawie. Więc mamy proste narzędzia. Zaczęło się od klucza, który każdy z nas dostał na tym obozie. Jest to teoria o tym, że twój czas, twoja uwaga i twoje zaufanie Bogu jest potrzebne, żeby budować relacje. Przed nami drzwi, które należy otworzyć, zajrzeć, co tam jest po drugiej stronie, zrozumieć dzieło, do jakiego Bóg nas wzywa i je wypełnić. Jeżeli je wypełnimy, Bóg mówi, że zwróci coś do naszego życia, nazywa to błogosławieństwem. Dostałem ten klucz w tym tygodniu i użyłem go już kilka razy. Otworzyłem drzwi, zobaczyłem dzieło do wykonania, wykonałem je i dostałem zwrot. We wtorek wieczorem, było w 11:30 w nocy, moja córka Maja zasypiała i zapytałem, czy mogę się przysiąść. Było to po moich rozmyślaniach, także po wykładzie o tym, że złoto to czas. Ostatnio nie mieliśmy zbyt wiele czasu, żeby jakoś rozmawiać o takich rzeczach ważniejszych, więc zapytałem, czy się mogę przysiąść. Już było ciemno w pokoju, zgodziła się, syn już spał. I nie wiedziałem tak naprawdę, czy cokolwiek porozmawiamy. Ostatnio było trudno, tutaj też jest mnóstwo przyjaciółek z grupy, więc ciężko o uwagę naszych dzieci. Więc zapytałem, czy mogę się przysiąść, porozmawiać. Wykroiłem kawałek tortu, skupiłem się, ale także ufałem Bogu, czyli modlę się o moje dzieci i o ich przyszłość, troszczę się o to. Rozmawialiśmy godzinę, czyli do wpół do pierwszej, w sposób bardzo taki przyjemny, łagodny, ale jednak o rzeczach najważniejszych. I to nie ja byłem kimś, kto wywołuje tematy. Okazało się, że są to tematy ważne dzisiaj dla Mai i zastosowałem te proste zasady i zwrot miałem od razu, tak? Bo brakowało mi tej satysfakcji z rozmowy z moją córką, która jest nastolatką, o rzeczach istotnych. W tym wieku dzieci często odrzucają swoich rodziców, tak, nie chcą ich rady, nie chcą widzieć ich perspektywy na życie i tak dalej. Więc bardzo podziękowałem Bogu za to, że miałem tą okazję zamienić na tą godzinną rozmowę. Kiedy zaczynałem ten obóz, nie wiedziałem, co będzie za tymi drzwiami. Wiedziałem, że coś nas czeka, że Bóg przygotował dla nas pewne rzeczy, że nam o nich tutaj je uświadomi. Wiedziałem mniej więcej, jaka będzie teoria, czyli ten klucz, ale dzisiaj już widzę i cieszę się, bo widzę dzieło, które jest do wykonania za drzwiami i też doświadczam błogosławieństwa, które płynie z tego, że je wykonamy. I chciałbym Was na koniec zachęcić do budowania tych najważniejszych relacji w życiu z nową jakością. Szkoda ten klucz włożyć do kieszeni albo włożyć go do szuflady. Warto te drzwi otworzyć i sprostać wyzwaniu, które tam jest. Poświęcić swój czas, swoją uwagę, swoje zaufanie Bogu nie dla spraw z drugiego, trzeciego rzędu. To jest łatwe, martwić się o pracę, o przyszłość, o finanse, ale Biblia mówi, że starajcie się najpierw o Królestwo Boże, czyli to, co jest dla Niego najważniejsze, a On to wyraził w tych najważniejszych przykazaniach, a wszystko inne Wam po kolei poukładam. Więc szkoda czasu na zmartwienia o materię, a przegapienie czasu z ludźmi ważnymi. Więc zastosuj te trzy proste wskazówki, wykrój tort, skup się, ufaj Bogu w sprawie ważnych ludzi, a sam zobaczysz, jak relacje w Twoim życiu nabierają nowej jakości. Za chwilę małe grupy, dzisiaj jest czas podsumowania, są tam tylko dwa proste pytania, takie, które pomogą nam świętować i podsumować to, czego tu się nauczyliśmy. Więc proszę, żebyście już teraz przeczytali sobie te pytania, zaczęli się zastanawiać, jak na nie odpowiedzieć, tak żebyśmy podczas spotkania w małych grupach mogli się po prostu tym zająć. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za czas, za skupienie i życzę, by klucze, które otrzymaliście, zostały użyte i żebyście potrafili cieszyć się światem pogłębionych relacji. Dziękuję bardzo.